Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z Nadniemnej Berezyny. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w ciągu następnej godziny omówimy sytuację polskiej mniejszości na Białorusi, w tym zbliżający się proces sądowy nad Andrzejem Poczobutem, który już ponad 19 miesięcy znajduje się w zakładnikach Aleksandra Łukaszenki. A o czym dziś jeszcze w programie? Rosjanie kontynuują niszczyć broniącą się Ukrainę.
Ta wojna jest toczona przeciwko Europie, przeciwko Unii Europejskiej.
Uroczyste otwarcie muzeum Dom Rodziny Pieleckich w Ostrowie Mazowieckiej.
Nie byłoby tej dzisiaj wolnej, suwerennej, niepodległej, odrodzonej Polski, gdyby nie Witold Pilecki.
Białoruska diaspora zorganizowała marsz Dziady w Warszawie.
Oczywiście, że teraz na Białorusi nie jest możliwości obchodzić to święto.
Się czuję, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Represje wobec Polaków na Białorusi wciąż trwają. Od ponad 19 miesięcy w zakładnikach dyktatora Aleksandra Łukaszenki pozostaje Andrzej Poczobut. Dziennikarz obecnie znajduje się w więzieniu w Grodnie i czeka na początek procesu sądowego. Data rozprawy na razie nie jest znana, jednak Polak w swoich listach za krat informował, że już zakończył zapoznawać się z materiałami swojej sprawy. Pod nieustanną obserwacją białoruskich służb znajduje się także prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys. Działaczka spędziła rok w łukaszenkowskim więzieniu, po czym została wypuszczona. Polacy są oskarżani przez dyktatorskie władze o rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Dodatkowo Andrzejowi Poczobutowi zarzucono działania godzące w bezpieczeństwo Republiki Białoruś, a także wpisano go na tzw. listę terrorystów, na którą trafiają m.in. polityczni oponenci Aleksandra Łukaszenki. Działacze Związku Polaków na Białorusi są przykładem naśladowania polskości, którą w obecnej chwili stara się wykorzenić białoruski dyktator, uważa ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Artur Michalski.
Prześladowania mniejszości polskiej, które niewątpliwie mają miejsce, bo dotyczy to również nauki języka polskiego, dotyczy to również nękania i aresztowania również działaczy polskiej mniejszości, wszystko to się wpisuje w ogólny klimat terroru i zastraszania, który obecnie panuje na Białorusi. A mniejszość polska na Białorusi jest integralną częścią tego społeczeństwa, cierpi razem z nim.
Pytanie uwięzionych liderów polskiej mniejszości na Białorusi było nieraz poruszane na forach ONZ-u, Rady Europy, a także Unii Europejskiej. To właśnie dzięki staraniom polskich służb dyplomatycznych zostali uwolnieni Maria Tyszkowska, Irena Biernacka i Anna Paniszewa. Działaczki spędzili 2 miesiące w łukaszenkowskim więzieniu. Ponad 250 dni Rosjanie kontynuują niszczyć broniącą się Ukrainę. Agresor codziennie ostrzeliwuje miasta, niszcząc infrastrukturę kraju, a także zabijając ludność cywilną. Policja na Ukrainie odkryła 34 sale tortur i więzienia na obszarach, które wcześniej były okupowane przez najeźdźce. Na terenie obwodów charkowskiego, donieckiego i chersońskiego znaleziono ciała prawie 900 cywilów, którzy zginęli w czasie rosyjskiej okupacji. Wśród ofiar jest 24 dzieci. Jednak Ukraina się nie poddaje i kontynuuje bronić swojej niepodległości. Sztab Generalny poinformował, że ogólnie podczas tej wojny zginęło ponad 74 tysięcy rosyjskich wojskowych, wśród których około 1500 wysokich rangą oficerów, w tym 10 generałów. W tej walce przeciwko Putinowi Ukrainie pomaga cały cywilizowany świat, ponieważ bez wolnej Ukrainy nie będzie wolnej Europy, twierdzi premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.
Putin i Rosja rozpętały wojnę przeciwko Ukrainie, ale jednocześnie ta wojna jest toczona przeciwko Europie, przeciwko Unii Europejskiej. Ta wielka inflacja, ten atak gospodarczy, atak na nasze systemy energetyczne, atak propagandowy. Ten atak rosyjski jest bardzo widoczny. Nie można jemu zaprzeczać.
Rosyjską zbrodnię na Ukrainie popiera Aleksander Łukaszenka. Władze w Mińsku przekazują Rosji czołgi i inny sprzęt wojskowy. Rozmieszczają na terytorium kraju rosyjskie wojsko, a także pozwalają na przeprowadzenie ataków na Ukrainę za pomocą dronów, które w ostatnim czasie często były używane do niszczenia kluczowej infrastruktury energetycznej. W Ostrowie Mazowieckiej odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Dom Rodziny Pileckich. W wydarzeniu wziął udział prezydent Andrzej Duda, a także odbył się wernisaż wystawy o Marii Witoldzie Pileckich i otwarcie muzeum dla mieszkańców miasta. Przez ostatnie 2 lata w muzeum trwały prace związane z organizacją wystawy stałej i w tym czasie placówka podejmowała różne inicjatywy poza swoimi murami. Organizowano działania edukacyjne, projekty dla uczniów i nauczycieli oraz konkursy. Placówka jest poświęcona zarówno postaci Witolda Pileckiego, dobrowolnego więźnia Auschwitz i bohatera walki z komunizmem i nazizmem, jak i jego żonie Marii. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele rodziny Pileckich i Ostrowskich, syn rotmistrza Witolda Pileckiego Andrzej oraz siostrzeniec Marii Pileckiej Andrzej Marek Ostrowski. Jest to jedyne miejsce w granicach współczesnej Polski, które rotmistrz mógł uznawać za swój dom. Nasza niepodległość jest zasługą ludzi, którzy w tym miejscu mieszkali, podkreślił podczas spotkania prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Nie byłoby tej dzisiaj wolnej, suwerennej, niepodległej, odrodzonej Polski, gdyby nie Witold Pilecki, gdyby nie Maria Pilecka, gdyby nie te rodziny właśnie, w tym szerokim, symbolicznym tego słowa znaczeniu i gdyby nie ci bohaterowie, ich walka, odwaga, męstwo, cierpienie, patriotyzm i absolutna nieugiętość w dążeniu do celu. Tym celem zawsze była suwerenna, niepodległa Polska.
Dowiedzieć się więcej o losie rotmistrza Witolda Pileckiego będą Państwo mogli w drugiej części programu z nadniemnej Berezyny.
Ksiądz stuła, na ich ramionach.
Słuchają Państwo program z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Początek listopada jest czasem, który poświęcamy pamięci naszych zmarłych rodaków. W pierwszym dniu tego miesiąca ludzie zapalają znicze i modlą się przy grobach swoich bliskich. Niestety, represje powyborcze na Białorusi pozbawili wielu obywateli możliwości odwiedzać cmentarze, na których spoczywają ich przodkowie, ponieważ byli zmuszeni do ucieczki z własnego kraju. Dlatego w Warszawie zorganizowano Marsz Dziady, który ma szczególne znaczenie dla każdego Białorusina. W procesji wzięli udział także przedstawiciele polskiej mniejszości na Białorusi. Szczególnie o święcie dziady opowiada dziennikarz telewizji Bielsat Witold Siłczyk.
Święto Dziady to jest takie odwieczne święto na Białorusi, kiedy Białorusini wspominają swoich przodków. W ten dzień się zbierają jako rodziny, modlą się za zmarłych, chodzą na cmentarze, zapalają znicze. Ale również ma to także brzmienie nie tylko rodzinne, ale również społeczne, ponieważ właśnie na to święto Dziady w 1988 roku odbyła się taka pierwsza duża manifestacja narodowa jeszcze w Związku Sowieckim. Białoruska manifestacja narodowa w Kuropatach, kiedy ludzie to przyszli zszokowani uczcić pamięć ofiar stalinizmu. I dlatego właśnie ten dzień się kojarzy nie tylko ze wspomnieniem naszych bezpośrednich przodków, naszą pamięcią o naszych dziadach, babciach zmarłych, ale również kojarzy się z uczceniem pamięci ofiar stalinizmu, ofiar totalitaryzmu. Na początku niepodległości Białorusi po 1991 roku dziady były dniem wolnym od pracy, żeby każdy Białorusin mógł sobie spokojnie uczcić pamięć swoich przodków. Natomiast z przychodem Łukaszenki do władzy to się zmieniło, ponieważ cofnięto dzień wolny od pracy. Przewrócono, że 7 listopada został dniem wolnym zamiast dziadów, czyli ten dzień bolszewickiego przewrotu w Petersburgu. Na dziady cały czas ludzie przychodzili na przykład do Kuropat. Co roku to się odbywało. Różne były ilości, czasem setki ludzi, czasem tysiące, czasem dziesiątki tysięcy ludzi przychodzili do Kuropat. Na przykład w 2020 roku reżim zrobił masową taką łapankę na Białorusinów, którzy szli właśnie do tego memoriału narodowego w Kuropatach, gdzie leżą co najmniej dziesiątki tysięcy ofiar stalinizmu. I ponad 300 osób otrzymało za to sprawy karne, groziło im do 3 lat więzienia tylko za to, że w ten dzień, w dzień dziadów, przyszli, żeby zapalić znicz na mogiły rozstrzelanych rodaków.
Z Mizer Solawiu, Proborocz Centr Wiesna Białoruś. Myślę, że tego dnia musimy myśleć o swoich dziadach, o tych, kto wcześniej robił coś, żeby była Białoruś wolna, niepodległa. Oczywiście, że teraz na Białorusi nie jest możliwości obchodzić to święto, że każde zgromadzenie pokojowe będzie zatrzymane, ludzie zaresztowane i pomieszczone w jakieś tam więzienie, storturowane. I mamy taką sytuację straszną z prawami człowieka, podobno na te czasy, kiedy strzelali ludzi w Kuropatach. Na Białorusi nie ma władz takich legitymnych, a są tylko bandycy, którzy niszczą groby polskich żołnierzy, niszczają wszystko pamięć o tych ludziach, którzy walczyli za wolność i Polski, i Białorusi. No to oni są takimi naśladowcami tych KGB-istów, którzy strzelali ludzi i teraz spróbują zniszczyć pamięć narodu.
Niszczenie polskich cmentarzy na Białorusi wyraźnie świadczy o charakterze tych ludzi, którzy otrzymują gwałtem władzę na Białorusi, ponieważ są oni właściwie duchownymi spadkobiercami stalinizmu. Oni nienawidzą tego wszystkiego, co jest polskie, tego wszystkiego, co jest narodowo białoruskie i dlatego po prostu zachowują się jak bolszewicy. To jest to samo, co było znane z lat 20., 30., 20. wieku, te najciemniejsze czasy. I to, że oni nawet walczą nie tylko z ludźmi żywymi, że wtrącają ich do więzień, no tak naprawdę się liczy, że oficjalnie ponad 1300 więźni politycznych, ale możliwe, że i około kilka tysięcy ludzi, ponieważ nie o wszystkich sprawach znany, to reżim poszedł jeszcze dalej i walczy nawet ze zmarłymi. W ten sposób chce upokorzyć, pokazać, że oni mają władzę i że nie wolno nawet krzyży stawiać na mogiłach na przykład Polaków walczących o wolność ojczyzny. To jest wszystko haniebne. To jest po prostu z jednej strony dobrze świadczy o reżimie, dobrze świadczy o tych ludziach, którzy zajmują stanowiska w Mińsku, bezprawnie zresztą. Trudno o większy stopień zbydlęcenia.
Polacy teraz na Białorusi jest w bardzo trudnej sytuacji.
Irena Biernacka, polska działaczka z Lidy.
Nie patrząc na tę sytuację, Polacy na Białorusi trzymają się razem i starają się uszanować swoją pamięć, стараю ще пам'ятати о кожному гробі, навіть о тих гробах зруйнованих. І в різний спосіб ставлю свічки, запаляю, ставлю квіти на могилах, щоб просто ушановувати ту пам'ять наших предків. І вальшу в такий спосіб о своєму ойцовізну, о своєму землі родинне, о своє землю, о своїх предків.
Okruchy dawnych dni, czyjaś twarz, zapomniana twarz, w pamięci zakamarkach wciąż rozbrzmiewa śmiech. Czyjaś twarz zapamiętana, mijają dni, ludzie na wciąż nowych masz przyjaciół, starych przykrył kurz. Dziewczyny ciągle piękne, lecz w pamięci tkwi ten pierwszy dzień, najgorętszy z dni. Zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Zapal światło w oknie, zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Światło w oknie. Ludzi dobrych i złych wciąż przynosi wiatr. Ludzi dobrych i złych wciąż zabiera mgła. I tylko ty masz tą niezwykłą moc, by zatrzymać ich, by dać wieczność im. Pomyśl choć przez chwilę, podaruj uśmiech swój tym, których napotkałeś na jawie. Światło w oknie, zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Światło w oknie.
Розмови і репортажа.
Вшістко, це важне і актуальне.
Ситуація, в которой знайлезліся презес Зв'язку поляків на Білорусі Анжеліка Борис і діннік Ашанджей Почобут, не позостає незауважана през діалачі полонійних на цілому світі. Власне для того терпенці на Білорусі поляці зостали лауреатами тогорочної нагороди «Золотих слов Полонії». В рамах урочистості, відбуваючися від 2005 року в Відню, виружняться вибітні особовості за їх вклад в життя Полонії. Між іншими в таких категоріях, як література, музика, театр, наука, медіа ораз діяльність сполечна. О тим, для чого в тим року відзначено Анжеліка Борис і Анджея Почобута, порозмовляємо з помислодавчиню «Золотих слов Полонії» Ядвігу Хафнер, яка одобрала нагороди в imieniu polskich działaczy.
Złote Sowy powstały jako polonijne Oscary. Doszliśmy do wniosku, że Polonia poza granicami Polski jest bardzo słabo znana, rozpoznawalna. Są to ludzie o ogromnych zasługach i dla społeczeństwa polskiego, i dla kraju. I między innymi pani Anżelika Borys i pan Andrzej Poczobut są dla nas pewnym symbolem i dlatego symbolicznie również chcemy im przekazać te nasze Złote Sowy, żeby zaznaczyć, że jesteśmy z nimi, że będziemy o nich pamiętać, będą w albumie naszych laureatów, z których bardzo wiele jest światowej klasy osobowościami. W każdym razie uważamy, że im się te nagrody należą, ze zaznaczeniem ich poświęcenia, odwagi i konsekwentnej pracy na rzecz polskiej Polonii.
Jak pani ocenia wkład Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta w budowanie dobrego imienia polskiej Polonii na całym świecie?
Znaczy, jeśli chodzi o Angelikę Borys, to ja ją znam ze zjazdów polonijnych, które się odbywały rokrocznie w Tarnowie i na terenie różnych województw polskich. Zawsze była bardzo aktywna. Podziwialiśmy jej walkę właśnie o pozycję Polonii na Białorusi i uważamy, że po prostu to trzeba upublicznić, docenić i dać jej siłę do dalszej pracy. Bo to jednak wymaga wiele i poświęcenia, i czasu, i odwagi. Pan Poczobut, mniej go znam, w zasadzie tylko z telewizji, którą odbieram w Austrii, tylko TV Polonia i żadnych innych polskich programów nie mam. I dlatego też uważam, że jemu się należy za to, co przeżyli, co przeszli, podkreślenie naszej nie tylko sympatii, ale docenienia ich pracy.
Na ile zdaniem pani Angelika Borys i Andrzej Poczobut są sprawiedliwie traktowani przez białoruskie władze?
Sprawiedliwości nie było, nie ma i nie będzie. Natomiast walczyć trzeba o dobre imię Polski, a oni to robią. Wydaje mi się, że najlepiej jak potrafią. Warunki są takie, jakie są, także tam, gdzie Polska nie jest zauważana jako przyjaciel, tam po prostu jest o wiele trudniej, a oni mimo to robią.
Wkrótce ma się rozpocząć proces sądowy nad działaczami Związku Polaków na Białorusi. Czym według pani on powinien się skończyć?
No więc jeśli się proces zacznie, to mam nadzieję, że szybko się skończy i mam nadzieję, że ci ludzie po prostu zostaną oczyszczeni, uniewinnieni i będą mogli dalej w większym lub mniejszym stopniu, ale jednak dalej prowadzić swoją pracę na rzecz w zasadzie obu narodów, wolności, wolności słowa, że po prostu będą kontynuować swoje działania.
Wy kłamiecie, aby kupić nas, sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum, zabraniacie dźwięku wszystkich stron. I nikomu nie wolno się z tego śmiać, i nikomu nie wolno się z tego śmiać, i nikomu dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. I nikomu nie wolno się z tego śmiać, i nikomu
z tego śmiać, i nikomu nie wolno.
Już za chwilę w programie Z Nadniemnej Berezyny historyk Igor Mielnikow będzie kontynuował opowieść o działalności polskich służb kontrwywiadowczych na terenie prac fortyfikacyjnych pod Baranowiczami. Czeka na Państwo także ciąg dalszy biografii bohatera polskiego podziemia niepodległościowego Witolda Pileckiego. W swojej kolejności Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z historią przeboju Aleja Gwiazd Zdzisławy Sośnickiej. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opowieści historyczne.
W związku z działalnością agentury radzieckiej w rejonie prac fortyfikacyjnych pod Baranowiczami kontrwywiad II Rzeczypospolitej próbował przeciwstawić się działaniu agentów radzieckich oraz ich pomocników, wykorzystując własną agenturę wśród ludności miejscowej. Tak w 1936 roku jednym z agentów samodzielnego referatu informacyjnego DOK-9 w Baranowiczach był Leon Stachurski, pseudonim Edward Samborski. Ten człowiek zajmował się obserwacją konstrukcji hydrotechnicznych obok stacji kolejowej Rejtanów na linii kolejowej Luniniec-Baranowicze. Stachurski i Samborski był autorem opinii o dozorce jazu nr 11 we wsi Miniczy. W lipcu 1937 roku ów agent naświetlił stosunki panujące w kierownictwie robot fortyfikacyjnych w Baranowiczach. Podobną pracę wykonywał agent ekspozytury Baranowicze Orsa. On miał zwracać uwagę na kręcących się na terenie robót w rejonie Adachowszczyzna, zwracać uwagę na robotników, którzy mieli zamiar ucieczki do ZSRR, czy zbierali materiał o charakterze wywiadowczym. Żołnierz Wojska Polskiego, Białorusin Mozol, też współpracował z polskim kontrwywiadem w Baranowiczach. Jego zadaniem była obserwacja żołnierzy 78. Pułku Piechoty Strzelców Słudzkich Wojska Polskiego, podejrzanych o działalność na rzecz ZSRR. 78. Pułk był akurat w Baranowiczach. Zadaniem innego Białorusina, Piotra Popczeni, było pilnowanie osób kręcących się na terenie ufortyfikowanym. W 1937 roku na terenie polskich fortyfikacji w rejonie Stolowicze-Torczyce-Skrobowo pracę kontrwywiadowczą sprawiał agent Ryszard Sawan, prawdziwe imię Bonifacy Sidorowicz-Wojno. Głównym zadaniem tego dwójkarza było rozpracowanie miejscowych mieszkańców na temat współpracy z wywiadem radzieckim. W lutym 1937 roku szef oddziału 3 sztabu głównego, pułkownik dyplomowany Józef Jaklicz, skierował do szefa oddziału 2 sztabu głównego prośbę o bezwłoczne przepracowanie terenu w porozumieniu z kierownikiem robot nr 18 w związku z rozpoczęciem pod Baranowiczami kolejnej fazy prac fortyfikacyjnych. Jednak w trakcie wykonania rozporządzenia nie wszystko szło według planów. Melduje, że dotychczas rozkaz pana szefa sztabu głównego z dnia 5 października 1936 roku wytyczne ochronie prac specjalnych w rejonie Baranowicz nie został wprowadzony w życie, a mianowicie nie zostali wysiedleni z rejonu budowli fortyfikacyjnych osobnicy wymienieni w rozkazie 3.2 oraz nie zostali wydane przez państwowe władze administracyjne zarządzenie dotyczące szeregu obostrzeń i rygorów co do zachowania się ludności w strefie bezpieczeństwa. Rozdział 3, punkt 1. Ponieważ państwowe władze administracyjne nie otrzymały dotychczas odnośnych rozporządzeń wykonawczych. Wobec ważności prowadzonych prac i wobec niemożliwości w warunkach obecnych zabezpieczenia ochrony tajemnicy wojskowej, w myśli rozkazu pana szefa sztabu głównego proszę pana generała o spowodowanie wprowadzenia w życie rozkazu pana szefa sztabu głównego. Rozszerzenie pasu granicznego na podstawie dziennika ustaw, pozycja 83 na powiaty baranowicki, nowogrodzki, slonimski i kosowski. Wydanie zakazu aeroklubom Rzeczypospolitej LOP, pułkom lotniczym i tak dalej, odbywanie lotów nad wspomnianymi wyżej powiatami. Informował 22 lipca 1937 roku inspektora armii generała dywizji Piskora szef fortyfikacji Baranowiczej podpułkownik Rywieński. Jednak problemy wciąż pozostawali. W ostatnie czasy zdarzają się coraz częściej przeloty samolotów Wojska Polskiego ponad terenem prac specjalnych prowadzonych w rejonie Baranowicz. O projektowanych przelotach nie jest powiadomione uprzednio ani dowództwo OK-9, ani kierownictwo robót specjalnych w Baranowiczach. Proszę o wydanie zakazu aeroklubom Rzeczypospolitej, LOP i jednostkom lotniczym odbywania lotów nad terenem prac specjalnych. Zaznaczono w piśmie samodzielnego referatu informacyjnego dowództwo Okręgu Korpusu nr 9 do szefa sztabu głównego.
Бохатерів незломних.
В дійсійшому програмі «З наднем Нейберезини» континуємо оповідати о житті ротмістра Вітольда Пілецького, слинного оборонці своєї ойчизни. Вісну 1943 року розпочалося арештування всеруд найближчих співпрацівників Томаша Серафінського, чилі Вітольда Пілецького. Гестапо мяло цораз вєнцей даних о обозовій конспірації. Владзе Аушвіц здецидувалося на прирзуцення старих польських арештантів до обозов на терен Третьої Жеші. Гди удалося узискати потвердження тих децизій, Вітольд Пілецький подъяв план утечки за Аушвіц. Враз з двома вєнзнями, Яном Рдзеєм і Едвардом Тісельським, доконав тего в часі свят Великоносних з 26 на 27 квітня 1943 року. Хотів особисто в команді головної армії Крайової представити ситуацію в обозі концентраційним Аушвіц і узискати згоди на акції збройну і визволення вєнзнів. По утечці, під час побиту Віснічу, познав особисто автентичного Томаша Серафінського, з яким нав'язав дозгонну приязнь і кореспондував немаль до кінця, інформуючи о собі і в співтоваришах утечки. В часі очікування на лончність з подзем'ям Вітольд Пілецький намалював два образи, які подарував пану Томашові, отримуючи взамін дві позиції історичні дотичанці кресов. Томаш Серафінський, псевдонім Лісола, бендонс вувчас застемцов коменданта плацовки армії Крайової в Віснічу, прислав мельдунок о укривающихся збігах комендатові окренгу Краковського з просьбою о нав'язанні лончності зі збройним подзем'ям. Представив теж щегуловий рапорт о збройнях, поповняних в Аушвіц, ораз прецизійний план акції збройної в цілю увольнення в'язнених в обозі. Єднак довудство окренгу Краковського, обов'язуючи провокації, дуже подійжливі потрактувало трійки утікінірів. Не могонь сподіянчі співпраці з Краковим, Пілецький нав'язав лончність з Варшавою і 22 серпня 1943 року виїхав до столиці, лічонць на згоди команди головної армії Крайової і на приспішення моменту припроводзення акції відбіття в'язнів Освінцімських. Треба вспомніти, що залога обозу Освінцімського, зложена з відділу ФСС, лічила повижай 3000 людей. Вокул Аушвіц немці сконцентрували лічні єдностки Вермахту, ораз сілу поліційне і функціонаріюші адміністраційних. Przy tej ilości niemieckich oddziałów przewidywano, że siły partyzanckie mogłyby je powstrzymać i otworzyć obóz koncentracyjny na około pół godziny, a przez ten czas mogłoby uciec 200-300 więźniów. Reszta musiałaby szukać ratunku na własną rękę, a to byłoby równoznaczne z zagładą. Podtrzymano jednak wcześniejszy wniosek o ataku na obóz, gdyby Niemcy zamierzali dokonać masowego mordu na więźniach i w takiej wersji został zatwierdzony przez komendanta głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego pseudonim Bur. Witold Pilecki, poznawszy różne aspekty sprawy, uznał powściągliwość Komendy Głównej Armii Krajowej i zupełny brak podstaw do optymistycznej oceny możliwości uwolnienia ludzi. Posiadane informacje przekazał konspiracyjnym kanałom żołnierzom w Auschwitz, a sam włączył się aktywnie w pracę konspiracyjną pod przybranym nazwiskiem Romana Jezierskiego. Nadal żył sprawami oświęcimniaków, otaczając opieką ich rodziny, udzielając im w miarę ówczesnych możliwości wsparcia materialnego. Aż do wybuchu Powstania Warszawskiego żywo interesował się samym obozem i cały czas był w kontakcie z tamtejszym podziemiem. 23 lutego 1944 roku Witolda Pileckiego awansowano na rotmistrza. Na dziś kończymy opowieść o Witoldzie Pileckim. Żeby dowiedzieć się więcej o losie polskiego bohatera, zapraszamy do słuchania programu z Naddniemnej Berezyny za tydzień.
Skulony w jakiejś ciemnej jamie smaczniem sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Wtem stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłamie gończych psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Gdym teraz ile w łapach sił przed siebie prostorwał, ujrzałem małe wilczki dwa na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne, tak puszyste kłębki dwa, bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc, kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema nas walczy psami i z ran trzech nas krwawi. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, piany z pyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep, gnam, aż ziemia spod łap tryska, i wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Pędzę, słyszę, jak on klnie, krew mi płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już buduje. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las, lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna, lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy, i giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zedrzeć skór, brońcie się i wy, o bracia wilcy, brońcie się, nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś przedstawię krótką historię przeboju Aleja Gwiazd Zdzisławy Sośnickiej. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku piosenki Sośnickiej śpiewała i nuciła niemal cała Polska. Piosenkarka wylansowała takie przeboje jak Aleja Gwiazd, W kolorze krwi, Daj zaczarować się, Julia i ja, Dom, który mam i duet ze Zbigniewem Wodeckim Z tobą chcę oglądać świat. Zdzisława Sośnicka urodziła się 29 sierpnia 1945 roku w Kaliszu. Jest absolwentką średniej szkoły muzycznej w klasie fortepianu oraz studiów na Wydziale Wychowania Muzycznego Poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Ponadto piosenkarka jest obdarzona bardzo szerokim tembrem głosu o skali obejmującej 2,5 oktawy. Współpracowała z najlepszymi kompozytorami i autorami tekstów, między innymi z Krzesimirem Dębskim, Sewerynem Krajewskim, Zbigniewem Górnym, Jonaszem Koftą, Jackiem Cyganem czy Januszem Kondratowiczem. Na swoim koncie ma wydanych 10 płyt studyjnych oraz wiele singli. Debiut piosenkarski Sośnickiej nastąpił w 1963 roku na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. W tym samym roku była też finalistką w drugim Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, a rok później zdobyła pierwszą nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. W czasie studiów muzycznych współpracowała ze Studenckim Teatrem Nurt w Poznaniu, zespołem Huberta Szymczyńskiego oraz grupami Tramp i Bizony. Prawdziwą karierę solową artystka rozpoczęła 5 lat później. W 1971 roku przyszedł pierwszy wielki sukces na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie za sprawą Nagrody Publiczności i trzeciego miejsca w konkursie za utwór Dom, który mam z muzyką Marka Sewena i słowami Jana Zalewskiego. W kolejnych latach piosenkarka dużo koncertowała zarówno na polskich, jak i zagranicznych festiwalach, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. W 1985 roku, podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, Sośnicka poznała Romualda Lipko, znanego członka Budki Suflera, który zaproponował piosenkarce napisanie tekstów. Kilka miesięcy później Lipko został autorem słów do przebojowej Alei Gwiazd. Po 2 latach, w 1987 roku, ukazał się album o tej samej nazwie. Utwory zawarte na krążku były wysoko notowane na liście przebojów programu Pierwszego Polskiego Radia. W latach 1986-1988 Człowiek nie jest sam, podobnie jak Letnia miłość, zajmowały drugie miejsce. Piosenki Świat jest hojny i W kolorze krwi trafiły na miejsce 4, a Moje sentymenty długo utrzymywały się na 5 pozycji. W zestawieniu brakuje Alei Gwiazd. Jak zaznacza sama Sośnicka, utwór początkowo usunięto z listy, uznając go za niereprezentatywny. Piosenkarka postanowiła walczyć o swoje, biorąc udział w konkursie do telewizyjnej listy przebojów. Aleja Gwiazd podczas emisji 14 marca 1987 roku w 47. notowaniu została nagrodzona za najlepszą piosenkę i teledysk. Zapraszam do posłuchania Alei Gwiazd.
Yeah. tak musi być. Wojna i śmiech, zaraz po niej zieleni brąz, płomieni tym, że traci król w koronie. Daleko, tak daleko w to, gdzie dziś to, gdzie ulica zło.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z nadniemne na uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na uchodźstwie oraz na portalach internetowych głos z nadniemne.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Biosat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Świat się tylko już ze mną kręci, gwiazdy płoną jak stal. Skasowałaś mnie w swej pamięci, aż mi siebie jest żal.
Gniewi dzisiaj wszyscy, wszyscy święci mają bal. Gniewi dzisiaj wszyscy, wszyscy święci. Balują w niebie, złoty sypie się kurz, a ja włóczę się znów bez ciebie i do piekła mam tuż.
Świat się tylko już ze mną kręci, gwiazdy płoną jak stal. Skasowałaś się w swej pamięci, aż mi siebie jest żal.
Wszyscy, wszyscy święci mają bal. W niebie dzisiaj wszyscy, wszyscy święci mają bal. W niebie dzisiaj wszyscy, wszyscy.